Księga Jeremiasza, rozdział 17, od 5 do 8 wiersza. Z tego fragmentu dzisiaj będę głosić. To jest jeden z takich fragmentów, który księdza Jeremiasza, odkąd pamiętam, nie poruszał. Ale w ostatnim czasie Bóg na nowo zatrzymuje mnie przy tym słowie. Nie potrafię jakby tak przejść jak nad innymi fragmentami. Wiem, że Bóg mówi do mojego serca i wierzę, że Bóg chce też mówić do nas dzisiaj przez to słowo. Więc fragment ten brzmi tak. Tak mówi Pan. Przeklęty człowiek, który polega na człowieku. I to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. Przypomina on jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie, nie boi się nadchodzących upałów. Jego liść pozostaje zielony. Nie martwi się też w roku niedostatku, nie przestaje wydawać owocu. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Ale zanim do tego przejdziemy, to zaczniemy od początku, czyli od wersetu 5, którym zaczyna się ten fragment. Kiedy Bóg mówi tak, przeklęty człowiek, który polega na człowieku i to, co śmiertelne, czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. Ten fragment dzieli ludzi jakby na dwie grupy. Znaczy na dwie grupy tak naprawdę. Albo polegasz na Bogu i ufasz Bogu, albo nie polegasz na Bogu, a polegasz na sobie albo na innych ludziach, w ciele, czyli w ludzkich możliwościach, czynimy swoje oparcie. Kiedy patrzymy na Biblię i historię biblijną, zauważymy, że tak naprawdę, szczególnie w Księdze Apokalipsy, która opisuje ten ruch do końca świata, tak zwanego do przyjścia Pana Jezusa, że tak naprawdę pośród ludzkości te dwa kierunki, te dwa trendy coraz bardziej się krystalizują. Na tych, którzy ufają Bogu z całego swojego serca i na tych, którzy polegają na człowieku. I dlatego też Biblia tą tak zwaną tajemniczą liczbę bestii 666, na którą wielu ludzi się zastanawia, cóż to może być. Ale Biblia nam jedną informację bardzo ważną podaje na temat tej liczby. Jest to liczba człowieka. Kto ma mądrość, niech liczbę tą przeliczy. Jest to liczba człowieka. Dlaczego? 3/6? Bo człowiek jest obrazem niedoskonałości. Blisko doskonałości, jako najdoskonalsze dzieło Boże, ale jednak nie dochodzący do 7, która jest pełnią Bożą liczbą doskonałości, liczbą samego Boga. Dlatego też Bóg mówi w ten sposób. Przeklęty. To jest bardzo twarde słowo, tak? Bardzo ostre, mocne słowo. Przeklęty jest człowiek, który polega na człowieku. Ale zaznaczmy sobie, że tutaj nie chodzi o to, że nie mamy polegać na sobie, tak? Wyobrażacie sobie małżeństwo, gdzie jeden drugiemu nie ufa? Wyobrażacie sobie tutaj nas, że nie mamy na sobie w jakiś sposób na siebie liczyć na wsparcie jednego drugiego? Nie o tym ten fragment mówi. Więc o tym nie myślmy tutaj. Ten fragment mówi o poleganiu na człowieku, który staje w opozycji wobec polegania na Bogu. I staje, bo jak tu jest powiedziane, przeklęty człowiek, który polega na człowieku, to co śmiertelne czyni swym oparciem, a od Pana odwraca swoje serce. A od Pana odwraca swoje serce. Więc nie ma nic złego w tym, że sobie ufamy. Powinniśmy wręcz sobie ufać, tak? Ale zdajemy sobie sprawę, że jako ludzie jesteśmy zawodni. Bóg w tej księdze, w 2 rozdziale, wydaje się, że w 3 albo w 13 wersecie, zaraz sprawdzę, mówi takie słowo do Izraela. 13 werset 2 rozdziału. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. I o czym ten werset mówi? O tym, że Bóg jest źródłem wód żywych, a ludzie są jak cysterny dziurawe. Wody zatrzymać nie mogą. Owszem, do pewnego momentu tak, ale na dłuższą metę nie. Wiecie, znacie na pewno takie powiedzenie. Umiesz liczyć? To licz na siebie. O czym mówi to powiedzenie? O rozczarowaniu drugim człowiekiem. Nie licz na innych. Na nich nie możesz polegać. Zawiodą ciebie. Ale to powiedzenie również prowadzi na manowce. Umiesz liczyć, licz na siebie. Tak? Licz na siebie. Przecież ty sam. My sami zawodzimy, tak? Jak mówią w przypowieści Salomona, kto ufa swojemu sercu, głupi jest. Głupi jest, kto ufa swojemu sercu. Zresztą nawet kolejny werset, którego tu nie czytałem, 9 z tego 17 rozdziału Księgi Jeremiasza, mówi tak. Zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne. Nieuleczalnie chore. Kto zdoła je poznać? Ja, Pan, przenikam motywy i poddaję próby zamiary, aby oddać każdemu według jego dzieła. Czyli tak naprawdę serce człowieka, nasze serce, w pełni zna tylko Bóg. My sami siebie do końca nie znamy. Nam się tylko czasami wydaje, że my coś o sobie wiemy, ale możemy się bardzo pomylić, jeśli chodzi o siebie. Dlaczego? Bo zdradliwe jest serce. Chcemy myśleć o sobie dobrze, dlatego czasami projektujemy jakieś swój dobre wyobrażenie, które może się bardzo niestety rozmijać z prawdą, a w czasie próby potrafi wyjść, że tak zwani porządni ludzie w ekstremalnej sytuacji potrafią zamienić się w najgorsze bestie. Gdyby nie ta próba, dalej byliby normalnymi ludźmi, przez innych postrzeganych jako taki bardzo porządny, ale Bóg wie, co jest na dnie serca. Wiecie, też są ludzie, którzy mówią w ten sposób, że oni nie przychodzą do kościoła dla ludzi, tak? Tylko dla Boga. To również wynika z tego, że ludzie się zawiedli w kościele ludźmi. Jeśli polegamy na ludziach, bo na pewno spotkaliście takich ludzi, którzy odwrócili się od Boga, bo zrazili się w kościele ludźmi, których zobaczyli w kościele. To nie tak miało być. Przecież on miał być wzorem, powinni być wzorem, a nie są. Grzeszą jak wszyscy inni, a może i gorzej. Więc to prowadzi czasami do rozczarowania właśnie człowiekiem, do tego, że ludzie odwracają swoje serce od Boga. Ale z czego to wynika? Z tego, że ludzie polegają na ludziach. Dlatego też to powiedzenie, ja nie przychodzę ze względu na ludzi do kościoła, tylko dla samego Pana Boga. Choć wydaje się, że brzmi całkiem dobrze, bo wiemy, że ludzie potrafią zawodzić. To jednak tak naprawdę prawda jest taka biblijnie, że powinniśmy przychodzić też dla siebie, tak, dla ludzi. Jeśli mamy świadomość, że my jako ludzie jesteśmy tej słabej konstrukcji, to nawet w małżeństwie można na małżonku polegać jak na Bogu. I można się rozczarować. I są ludzie, którzy odkryli w swoim życiu, Bóg im to pokazał, że oni polegają na swoim współmałżonku i oczekują od swojego współmałżonka, żeby był im jak Bóg, na którego zawsze mogą liczyć. Ale nikt z nas nie jest w stanie zagwarantować 100% pewności. Ja nie mówię tutaj o tym, że na przykład współmałżonek musi zdradzić, bo nie o to tu chodzi, tak? Bo możemy być sobie wierni, ale chodzi o to, że ze względu na przykład nasz egoizm możemy nie zaspokoić 100% potrzeb partnera, współmałżonka. Bo tylko Bóg jest je w stanie zaspokoić. Tylko Bóg. Tylko jeden Bóg. Więc ludzie, my jako ludzie, potrafimy czynić swoje oparcie w tym, co śmiertelne. Czy inni tłumaczą w ciele, na ludzkim ramieniu. Czyli polegamy na sobie. Na tym, że potrafimy się dobrze urządzić, na swojej sile, na swoim rozumie, na pieniądzach. O, to jest taka bardzo silne ramię dla wielu ludzi, pieniądze, nie? Ale prawda jest taka, że pieniądze również są pochodną polegania na ludziach. Bo co komu po miliardzie dolarów na bezludnej wyspie? Co najwyżej, że tak powiem, wiecie, co mógłby tym podeprzeć, nie? Do tego by się może, to tak też nie za bardzo, mogłoby się nadać. Bo śliski papier. Siła pieniądza bierze się stąd, że to ludzie nadają mu wartość. Że liczymy na to, że dla innych ludzi ten pieniądz otwiera drzwi, tak? Więc tak naprawdę nawet pieniądz, ufanie pieniądzu jest poleganiem na ludziach. A jak Titanic? Utopił się, tak? Zatonął. Na czym ludzie polegali? Niezatapialny statek. Na nauce, na technologii, na ludzkich możliwościach. Niezatapialny. Kto by na niego wsiadł, jakby wiedział, że ten kurs nie dotrze do portu? Nikt, nie? Ale ludzie co? Polegali. Że to jest jakby nowoczesność w najwyższym wydaniu. I co się okazało? Ufaj, polega na człowieku. To dojdziesz do celu, tak? No właśnie, że nie. To, co, jeśli w tym, co śmiertelne, czynimy swoje oparcie, to on może nas doprowadzić do śmierci. Tak jak pasażerów Titanica doprowadziło dosłownie do śmierci. W księdze Izajasza Słowo Boże mówi w ten sposób. W 31 rozdziale Bóg mówi w pierwszych 3 wersetach do swojego ludu. Biada tym, którzy idą po pomoc do Egiptu. Polegają na koniach, ufają rydwanom, że liczne i jeźdźcom, że bardzo silni, a nie obchodzi ich święty Izraela i nie szukają Pana. A przecież On jest mądry i wie, jak osiąga się cel. A swoich słów nie cofa. Powstaje On przeciw domowi niegodziwych i przeciw pomocy złoczyńców. A Egipt to ludzie, nie Bóg. Ich konie to ciało, nie duch. Gdy Pan wyciągnie swą rękę, potknie się obrońca i padnie broniony. I wszyscy razem poginą. Bóg skierował to słowo do Izraela, dlatego że oni w obliczu niebezpieczeństw, które nadchodziły ze strony imperiów ościennych, szukali w innym imperium sojuszu, w Egipcie. I co im potem było? Bóg im powiedział, biada. Którzy idą pomóc do Egiptu, a Panu nie ufają. Panu nie ufają. Kiedy później Rabsak zaatakował Jerozolimę z potężną armią, to mówił do ludzi na murach. Komu wy ufacie? Jozjaszowi, który mówi, że Pan was obroni? Przecież zobaczcie, wszystkie inne miasta zdobyłem, ich bogowie im nic nie dali. Podobnie będzie i z wami. Ale Jozef zabronił im cokolwiek odpowiadać. I co się stało? Przyszedł Pan i jednej nocy anioł pański kilkadziesiąt tysięcy ludzi załatwił. I Rabsak musiał zwijać się i to szybko do swojego kraju, gdzie go jego właśnie synowie zabili, kiedy wszedł do świątyni. Tak? Taki był jego koniec. Cóż da, że ktoś ufa rydwanom, że liczne. Dzisiaj byśmy mogli to przełożyć tak. Jest Unia Europejska, jest NATO. My jako Polacy, powiedzmy jako naród polski, mogliśmy się przekonać, co nam dały układy, tak? Przed II wojną światową. Pomogło to nam cokolwiek? Zawiedliśmy się, nie? Również dzisiaj, bądźmy tak sobie szczerzy, czy gdyby rzeczywiście nas na przykład Rosja najechała, czy Niemcy, tacy Niemcy, czy ktokolwiek rzeczywiście chciałby za nas ginąć? Może, wiecie, to tak jak dzisiaj się mówi, jak Rosja na Ukrainę zaatakowała, to sobie satyrycy żartują, że Rosjanie się boją, bo wyrazy oburzenia płyną z całego świata. Apele. Wiecie, gdzie Putin to wszystko ma, nie? Więc sojusze. Dzisiaj zamiast rydwany, to moglibyśmy powiedzieć czołgi, najnowocześniejsze samoloty, że jeźdźcy bardzo silni i siła. Przy powieści Salomona, 3 rozdział, 5 werset, wie kto, co mówią? Zna ktoś ten werset? Pewnie znacie. Z całego serca zaufaj Panu. A nie polegaj na czym? Na swoim rozumie. na swojej inteligencji. Niektórzy też oddają to słowo. Z całego swojego serca zaufaj Panu, a nie polegaj na swoim rozumie. Dlaczego? Bo rozum potrafi nas zaprowadzić na manowce i sprawić, że będziemy tacy rozumni, aż staniemy się zarozumiali. Myślimy, że wiemy lepiej od Pana Boga, tak? Dzisiaj to na przykład takie oblicza przyjmuje, że no przecież jak jestem chłopakiem, no to muszę zamieszkać z dziewczyną, nie? No bo jak możemy się inaczej przekonać, czy do siebie pasujemy? A że Pan Bóg mówi, że takich rzeczy nie wolno przed ślubem, my wiemy lepiej, nie? To jest logiczne, no trzeba sprawdzić się, nie? I rozum prowadzi na manowce ludzi. Nie ufają Panu, tylko myślą, że wiedzą lepiej. Stworzenie? Jakie stworzenie? Ewolucja, to brzmi logicznie. Logicznie? Sławek, jak mówił o stworzeniu, to tak też to pięknie było ukazane. Jacy ludzie są durni, że wierzą w ewolucję, no? To się nie mieści w głowie. Dla mnie to jest zupełnie niespójne i logiczne. A jednak ludzie myślą, że są rozumni, są bardzo inteligentni i wierzą w te bzdury. Tak? Przyjmują te wszystkie bzdury. Więc nie polega na swoim rozumie. Słuchajcie, rozum potrafi sprowadzić na manowce i fajnie to widać na przykładzie Abrahama i Lota. Czytamy o tym w 13 rozdziale Księgi Rodzaju. Tam doszło do sprzeczki pomiędzy pasterzami jednego i drugiego. No i był kłopot, tak? Ani Abraham, ani Lot nie chcieli, żeby wojna pomiędzy nimi się wszczęła. I czytamy, jak Abraham znalazł rozwiązanie tej sytuacji. Abraham zwrócił się więc do Lota. Nie dopuśćmy do sporu między nami. Niech też nie kłócą się nasi pasterze. Ostatecznie jesteśmy braćmi. Czyż cały ten kraj nie stoi przed tobą otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo, a jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. Lot podniósł oczy i przyjrzał się obszarom nad Jordanem, a działo się to zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Cały ten okrąg, aż po Soar, był dobrze nawodniony, niczym ogród Pana, niczym ziemia egipska. Lot wybrał więc okręt nadjordański i wyruszył na wschód, tak się ze sobą rozstali. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, a Lot trzymał się miast nadjordańskich i rozbijał namioty aż pod Sodomę. Miasto, którego mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do Pana. Po odejściu Lota Pan powiedział do Abrama: podnieś oczy i z miejsca, w którym jesteś, spójrz na północ, na południe, na wschód i na zachód. Całą tą ziemię, którą widzisz, dam tobie i twojemu potomstwu na wieki. Uczynię też twoje potomstwo niczym proch ziemi. Trudno będzie je zliczyć, tak jak trudno jest zliczyć proch ziemi. Wstań, przejdź tą ziemię wzdłuż i wszerz, bo właśnie tobie ją dam. O czym to czytamy? Lot podniósł swoje oczy i co zobaczył? Tak piękną ziemię nawodniono niczym ogród Pana. Rozum mu podpowiadał, nie ma lepszego miejsca na osiedlenie się jak tam. Ale czytamy, uwaga, że miasto, którego mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do Pana, to mieli być jego sąsiedzi. Więc poszedł za swoim rozumem, a nie zaufał Panu. I co się stało? Czytamy o Locie, że chociaż on sam do końca swojego życia pozostał sprawiedliwy, to jego rodzina wysuszyła się. Uległa temu zepsuciu, później spały, upiły go jego własne córki, spały z nim, żeby zajść z nim w ciąży, żeby mieć dzieci. I zaszły w ciążę, obie. I powstały z tych dzieci ludy, które później Bóg kazał wytępić. Dlaczego? Bo były bardzo zepsute te narody. Bardzo zepsute. Czyli to przeszło, tak? I Lot tak naprawdę, jaka przyszłość Lota? Tragiczna. Tak jak czytamy w Księdze Jeremiasza, że kto polega na sobie i w tym, co śmiertelne czyni oparcie, przypomina jałowiec na stepie, nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, ziemi słonej, pozbawionej mieszkańców. Żona Lota dosłownie się zamieniła w słup soli. Natomiast Abraham był tym, który był gotów dać Lotowi pierwszeństwo. Ty wybierz, co uważasz za lepsze. A Bóg wtedy przemówił do Abrahama: ty podnieś oczy i zobacz na ziemię, którą ja ci daję. Bo Abraham zaufał Bogu. Człowiek, który polega na własnym rozumie, który opiera się na sobie, przypomina jak jałowiec na stepie. Jałowiec na stepie to jest miejsce, gdzie tej wody jest dużo mniej. Jest ograniczona ilość wody. Więc człowiek, który polega na sobie, to człowiek, który nie osiągnie pełni potencjału. Będzie jak ten jałowiec na stepie. Nie będzie drzewem, jak człowiek, który ufa Panu. Nieświadomy, że nadchodzi coś dobrego. Nie widzi tego. Lot nie widział, gdzie jest dobro. On widział dobro, bo widział nawodnioną ziemię, ale nie patrzał głębiej i nie widział, że to miejsce tak naprawdę jest miejscem zguby. Bo jest miejscem bardzo zepsutym. I że Bóg postanowił sąd dokonać nad tymi miastami, nad tą całą okolicą. I Lot cudem został uratowany. Sam jeden z dwoma córkami, tak? Podobnie, kiedy lud Izraela już wędrował na przez pustynię, Bóg kazał wysłać im 12 zwiadowców. Oni mieli wejść do ziemi obiecanej i zobaczyć, jaka jest dobra. Ci zwiadowcy powrócili i co zrobili? Owszem, ta ziemia jest piękna, jest dobra. Ale czy ci zwiadowcy widzieli, że nadchodzi coś dobrego? Nie! Tam czeka na nas pułapka. Tam zginiemy wszyscy. Bo tam są olbrzymy. I miasta takie warowne, potężne. Tam naprawdę byli olbrzymi. Tam naprawdę były chłopy po kilka metrów wzrostu. Potwory. Hybrydy. Ludzkie. I miasta były potężne. My nie damy rady. Dlaczego oni powiedzieli, że nie dadzą rady? Bo polegali na sobie. Oparli się na swoim ramieniu, więc stwierdzili, nie damy rady. Ale pojawił się Kaleb i Jozue, którzy mówili co? Z Panem damy radę. Z Panem damy radę. Oni ufali Bogu. I dlatego widzieli, że nadchodzi dobre. W tej ziemi jest dobre dla nich, tam jest dobra przyszłość. Ale reszta ludu nie dostrzegła, że nadchodzi dobre. Oni widzieli, że nadchodzi zło, mieli złe rozpoznanie. To wejrzenie, tak? To, co nadchodzi do ich życia. I zawrócili na pustynię. I co się na tej pustyni stało? Wszyscy pomarli na tej pustyni. Ich całe życie, do końca ich życia, było na pustyni. Człowiek, który... To jest ten obraz, który tutaj jest zawarty. Człowiek, który nie polega na Panu, a od Pana odwraca swoje serce, będzie jak taki jałowiec na stepie czy na pustyni. Rośnie bowiem w miejscach wysuszonych, w ziemi słonej pozbawionej mieszkańców. Można być tak zwanym wierzącym człowiekiem, jak cały lud Izraela był na pustyni, który na pustyni poginął i nigdy nie doświadczył tego, co Bóg im obiecał. Ale to był ich własny wybór. Dlatego, że wybrali poleganie na sobie, a nie na Panu. I to ich sprowadziło właśnie w ten okres, w ten czas miejsca wysuszonego i ziemi słonej pozbawionej mieszkańców. Bo jak człowiek polega na sobie, to i relacja się potrafi nie układać ani nic. Bo kiedy jesteśmy w Bogu i strzeżymy Bożego Słowa, to możemy zbudować dobre relacje. Natomiast błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. I Pan jest jego ufnością. Z tego pokolenia Izraela na pustyni, które liczyło przynajmniej 1 000 000 ludzi, tylko 2 ludzi weszło do ziemi obiecanej. Reszta, chociaż była tak zwanym wierzącym narodem, pozostała na pustyni. Również Jeremiasz, który mówi te piękne słowa, mówił to do pokolenia ludzi, których serce odwróciło się od Pana i których Bóg postanowił, co do których Bóg postanowił, że żeby Jeremiasz się nawet już o nich więcej nie modli, bo Bóg niego nie wysłucha. Bo ci ludzie wybrali dziurawe cysterny, poleganie na ludziach. Ale błogosławiony człowiek, szczęśliwy człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą. Więc po pierwsze, taki człowiek jest jak drzewo. Człowiek, który nie ufa Bogu, jest jak krzak. Ale człowiek, który ufa Bogu, jest jak drzewo. To oznacza, że nieufanie Bogu sprowadza ludzi do miejsca, w którym nie osiągną pełni swojego potencjału, gdzie ich możliwości wzrostu zostają w naturalny sposób ograniczone. Nigdy nie osiągną tej wielkości, do której Bóg tak naprawdę przeznaczył nas. Bo ludzie, którzy ufają Panu, są jak drzewa nad wodą. I kiedy spojrzymy na sytuację, kiedy Dawid przyszedł na pole bitwy, gdzie Goliat straszył wszystkich, to cała armia Izraela okazała się być jak takie krzaki wobec Goliata. Bali się. Dlaczego się bali? Bo polegali na swoim ramieniu. W ciele czynili swoje oparcie, więc wiedzieli, nie damy rady, taki potężny chłop. 3 metry wzrostu. Na kogo ja się rzucę? I panikowali i się bali, tak? Dopóki nie przyszedł chłopiec Dawid, który w porównaniu do nich ufał Panu i był jak dąb wobec Goliata. Co? Ten tu będzie się panoszył? Zaraz mu pokażę jego miejsce. Bo nie on sam oczywiście, tak? Ale on wiedział. Dzisiaj Pan da zwycięstwo. Dzisiaj Pan da zwycięstwo. Mógł nie uciekać i mógł osiągnąć inną wielkość. Ci ludzie, którzy ta cała armia, łącznie z Saulem, królem Saulem, to byli mali ludzie, tak? Byli jak takie krzaki, bo się bali, bo nie ufali Panu. Tylko Dawid zaufał Bogu i dlatego był jak drzewo. Jego wielkość była inna i był gotów dokonać rzeczy, co do których inni się bali. Dlaczego? Bo w ciele czynili swoje oparcie. Natomiast Dawid opierał się na Bogu, dlatego był w stanie dokonać większych rzeczy. Bo sam w swoim sercu był większy. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą. Nie jak na pustyni czy na stepie, ale jak drzewo zasadzone nad wodą. Wcześniej w Księdze Jeremiasza, jak czytałem ten fragment, Bóg mówi, że oni opuścili, czyli lud Izraela opuścił mnie źródło wód żywych. Źródło wód żywych. Ja jestem źródłem wód żywych, mówi Bóg. Ja jestem tą wodą, życiodajną wodą, przy której jeśli się zasadzicie, będziecie rosnąć. Będziecie rosnąć. Drzewo, które zasadza się nad wodą, jest świadome tego, że potrzebuje wody, żeby rosnąć, tak? Czyli, że potrzebuje zależności, potrzebuje bliskości wody, bliskości źródła. Więc im dalej jesteśmy od Boga, tym nasze życie marniejsze. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej jesteśmy podłączeni do źródła życia, które pozwala nam na wzrost i owocowanie. Które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Już widziałem przeróżne drzewa, które nawet w skrajnych, jakichś trudnych warunkach, na skałach, kamieniach, potrafią korzeniami jakoś tak otoczyć nawet skałę, szukając wody. Każdej kropli wody, tak? I potem widzę drzewo, którego korzenie są na wierzchu i obejmują jakiś wielki kamień. Roślina potrafi szukać, ten korzeń szuka, gdzie jest woda. I tam, w tamtą stronę rośnie. I czegoś takiego potrzeba nam w naszym życiu. Żebyśmy byli jak takie drzewo, które zapuszcza swe korzenie ku wodzie. Ku wodzie, gdzie jest życiodajna woda, która jest w Bogu. W księdze, mówi się do Kolosan, apostoł Paweł w 2 rozdziale, 6-7 wierszu mówi tak. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni w Nim postępujcie, jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę. Jako ludzie zakorzenieni w Nim. Zakorzenieni w Nim. Którzy zapuszczają swoje korzenie tam, gdzie jest źródło życia, gdzie jest źródło wód żywych, które jest w Bogu. Czytamy, że taki ktoś nie boi się nadchodzących upałów. Nie boi się nadchodzących upałów. Jesteśmy w czasie na ziemi, kiedy mówi się o tym, że z roku na rok średnia temperatura rośnie, więc gorące dni nadchodzą. Apokalipsa mówi, że Bóg wyleje jedną z czasz na słońce i będzie taki żar lać się z nieba, że ludzie będą po prostu wręcz przypalani. I widzimy, że Ziemia się do tego przygotowuje, że Ziemia, klimat na Ziemi w tą stronę powoli zmierza. Ale ten, który ufa Panu, nie boi się nadchodzących upałów. Jezus mówił, że w czasach ostatecznych, a przecież żyjemy w czasach ostatecznych, całe narody będą drżeć w oczekiwaniu tych wydarzeń, które mają przyjść na Ziemię. Czyli ludzie będą się bać, tak? Dlatego w innym miejscu Słowo Boże mówi, że ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Chcemy pokoju i bezpieczeństwa. Ale go nie będzie. Tego pokoju i bezpieczeństwa nie będzie. Ale człowiek, który ufa Panu, nie boi się nadchodzących upałów. Psalm 46 mówi tak. Bóg jest naszym schronieniem, źródłem naszej siły, zawsze dostępną pomocą w trudnościach. Dlatego nie straszy nam trzęsienia ziemi, ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. Niech sobie szumią, niech pienią się ich wody. Góry przecież drżą, gdy ono każe moc. Jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga, święte mieszkanie Najwyższego. Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina. Bóg jest pomoże, zanim nadejdzie świt. Burzą się narody, chwieją się królestwa. Gdy On wydaje głos, rozpływa się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. To jest psalm ufności. Psalm wielkiej ufności, tak? Ziemia może się trząść. Góry mogą być całe poruszone w posadach. Apokalipsa mówi, że pewnego dnia ludzie będą krzyczeć: góry, padnijcie na nas, bo zobaczyliśmy nadchodzący gniew Boga, tak? Góry, padnijcie i przykryjcie nas. Czyli będą takie wydarzenia na ziemi, że w naturze też się dziać, że cała ziemia będzie potrząsana. I ludzie się będą bać, tak? Ludzie będą truchleć ze strachu, ale ten psalm, taki proroczy psalm, który mówi o takich wydarzeniach, mówi: niech sobie szumią. Niech sobie góry trzęsą się, to niech to wszystko się dzieje, bo co? Bo jest rzeka, której nurty cieszą miasto Boga. Jeśli przy nim jesteśmy zasadzeni, to co? Nie boimy się, bo przecież Bóg jest z nami. Gdy Bóg w nim przebywa, czyli w nas, nie grozi nam ruina. Nie grozi nam ruina. Psalm 112 czytamy zaś takie słowa, 6-7 werset. Szczęśliwy jest człowiek, którym jest bojaźń Pana, a jego przykazania są dla niego rozkoszą. Nie zachwieje się nigdy. Nie przestraszy się on złej wieści. Jego serce jest mocne, bo ufa Panu. Nie przestraszy się złej wieści. Dlaczego? Bo jego serce jest mocne. Dlaczego jest mocne? Bo ufa Panu. W psalmie 27 Dawid zawołał tak. Nie bójcie się. Bądźcie mężni. Ufaj Panu. Niech twoje serce umocni się. Ufaj Panu. Więc nasze serce umacnia się ufnością w Bogu. I niestraszna może być nam żadna wieść. Nie boi się nadchodzących upałów. Nie boi się strasznej wieści. Śmierć bliskiej osoby, jakiś wypadek, jakaś tragedia. Różne rzeczy mogą się wydarzyć w naszym życiu. Albo wokół nas, na świecie i tak dalej. Które mogą zasiewać strach w nasze serce. Ale im bliżej jesteśmy Boga i ufamy Jemu, co nas może przestraszyć? Jeśli Bóg z nami, tuż przeciwko nam, tak? Jego liść pozostaje zielony. Czytamy, że taki człowiek, który ufa Panu, jego liść pozostaje zielony. To jest obraz witalności. To jest obraz, w którym życia nie zabraknie. Wracając do Izraela na pustyni, tylko Jozue i Kaleb weszli do ziemi obiecanej. Czyli wszyscy inni pomarli na tej pustyni. Całe to pokolenie, ten ponad milion ludzi przez te 40 lat wędrówki na pustyni, na tej pustyni pomarli. Ale Kaleb i Jozue wciąż żyli. Mieli wtedy 85 lat. I co powiedział ten Kaleb? pewnego dnia do Jozłego, kiedy już weszli do ziemi obiecanej. Pamiętasz, jak 45 lat temu byliśmy tutaj zwiadowcami w tej ziemi, tu były potężne góry, na których mieszkają olbrzymy i mają potężne rydwany i potężne warownie. Ale Bóg mi powiedział, że zdobędę tą ziemię. I Kaleb mówi tak, dzisiaj mam 85 lat, ale wciąż mam tyle samo siły, kiedy miałem 40 lat. Wciąż jest we mnie ta sama witalność, ta sama siła, by pójść i sięgnąć po to, co Bóg mi obiecał. Więc daj mi tą ziemię. I to zrobił. I on to zrobił. Zdobył tą ziemię. Dlaczego? Jego liść pozostaje zielony. Miał 85 lat, ale w nim była werwa i siła, której jeden 40-latek nie miał. Dlaczego? Bo ufał Panu. I wiedział, że dopóki nie wypełni się jego powołanie, będzie mieć dość siły. To oznacza, że kiedy my ufamy Panu, tak jak mówi fragment, który za chwilę też zresztą przytoczę z Księgi Izajasza, że młodzi upadają, męczą się, braknie im sił, ale ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Nabierają siły i zbierają się w górę na skrzydłach jak orły. Nie martwi się też w roku niedostatku. Kolejne słowo. Nie martwi się też w roku niedostatku. Ostatnio i Sławek to cytował, ja też już kilka razy, te słowa, które wypowiedział Habakuk. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł, a w oborach zabrakłoby trzód, jednak w Panu radość będę miał. Wypowiedział to człowiek, który miał świadomość, że nadchodzi inwazja na jego kraj i okupacja dla jego kraju. A najeźdźca, który przychodzi, wyżyna w pień wszystko, łącznie z roślinnością i drzewami. Ogałaca ziemię, czyniąc ją pustynią. Wiedział, co nadchodzi, ale nie przestraszył się tej wieści i nie martwił się tym, co może się stać i co się stanie. Dlaczego? Bo zaufał Panu. Nie martwi się też w roku niedostatku. Choćby figi nie zakwitły i urodzaj winnic by znikł i w oborach zabrakłoby trzód, jednak w Panu radość będę miał. Dlaczego? Bo Pan, jak on dalej tam mówi, wprowadza mnie na wyżyny. Apostoł Paweł wyraził tę myśl inaczej. Umiem obfitować, ale umiem też żyć w niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę. Wszystko mogę. Dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. Nie martwmy się też w roku niedostatku. Kiedy przychodzi trudny czas, kto powiedział, czy Bóg gdziekolwiek obiecał, że nas wierzących ludzi nie spotka nigdy żadne nieszczęście? Jak mówi Psalm 34, wiele, wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale ze wszystkich Pan go wyrwie. Więc bywają w naszym życiu mniejsze lub większe sytuacje, które mogą, że tak powiem, zwalić nas z nóg. Jakieś nieszczęście dotyka się naszego życia. I wielu ludzi wtedy przestaje ufać Bogu. Nic gorszego, nic bardziej błędnego nie można zrobić. Jak w sytuacji, kiedy wydaje się, że Bóg mówi nie, kiedy się wszystko wali, kiedy przychodzi jakaś ciemność do naszego życia i wydaje się, że Bóg jest daleko, że Bóg nas zostawił, opuścił. Ufać Bogu, choćby nie wiem, co się działo. Hiob wyraził to tak. Choćby mnie zabił, ufać mu będę. Choćby mnie zabił, ufać mu będę. Nie polegam na swoim rozumie. Dlatego choćby mnie zabił, ufać mu będę, bo wiem, że on jest dobry. To był gotów zrobić Abraham, kiedy miał złożyć Izaaka, swojego własnego syna, zarżnąć jak barana. Dlaczego był to gotów zrobić? Bo ufał Bogu, że Bóg przywróci jego syna do życia, tak? Że Bóg jest dobry. Ufał Bogu. Więc również w naszym życiu bywają takie sytuacje, kiedy jest ciężko. Kiedy wydaje się, że Bóg opuszcza nas. Ale nie martwi się też w roku niedostatku. Jak mówi Psalm 23, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, tak? Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Dlatego też nie przestaje wydawać owocu. Nie przestaje wydawać owocu. I tu jest ważne to, tak, żeby w każdym czasie być wytrwałym. W przypowieści o siewcy Jezus powiedział takie słowa, mówiąc o czwartej dobrej glebie, tak, tej, która wydaje owoc. Że człowiek o czwartego rodzaju glebie w swoim sercu, to jest człowiek dobrego serca, mocnego serca, szczerego serca, który wydaje owoc przez swą wytrwałość. Wydaje owoc przez swą wytrwałość. Nie przestaje wydawać owocu. Może być ciężki czas. Może być nadchodzący upał. Może przyjść czas niedostatku. Ale jednak ten, który ufa Bogu, pozostanie zielony i nie przestanie wydawać owocu. Nie przestanie wydawać owocu. Cokolwiek by się nie działo. Jeśli ufamy Bogu, to coś, co powinno normalnie nas złamać czy zniszczyć i łamie niestety niektórych ludzi, to może nas prawdziwie wzmocnić. Możemy to wykorzystać i uczynić to naszą siłą. Uczynić to naszą siłą, kiedy ufamy Bogu. Psalm pierwszy jest psalmem, który bardzo się ze sobą spina, jeśli chodzi o to przesłanie z Księgi Jeremiasza. Bo jak szczęśliwy jest ten, który nie kieruje się radą bezbożnych, tak? Który nie polega na innych ludziach. Nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców. A jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyślam za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie, jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy się z powodzeniem. Z bezbożnymi będzie inaczej. Ci będą jak plewy, które wiatr rozwieje, dlatego bezbożni przepadną na sądzie, podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych. Pan bowiem strzeże poczynień sprawiedliwych, posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną. To jest to samo przesłanie, trochę innych słowach. I ten sam obraz tu się pojawia. Człowiek, który zasadza się w słowie Boga, który jest życiem, będzie jak takie drzewo, silne, mocne, które osiągnie swoje rozmiary i wyda owoc we właściwym czasie. Jego liście nie pożółkną, a jego życie skończy się powodzeniem. I również wspomniany przeze mnie fragment z Księgi Izajasza, myślę, że przez wielu często cytowano. Bóg, 40 rozdział, 29-31 werset Księgi Izajasza. Zmęczonemu Bóg daje siłę, a bezsilnemu moc obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Zbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. To jest piękne słowo, ale często zapominamy o tym, w jakim kontekście się ono pojawia. Bo jest cytowane są tylko te trzy wersety. A wiecie, jaki jest kontekst? Dlaczego więc mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu, że zakryta jest przed Panem twoja droga? I nie dochodzi do Boga twoja sprawa. Czyżbyś nie wiedział, czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. A zaczyna się ten rozdział od słów: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola, że zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Pana podwójnie za wszystkie swe grzechy. Więc lud Izraela jest w niewoli. Myśli, że Bóg o nim zapomniał. Nie dociera do Boga moja sprawa. Wołam się, modlę i nic. A jednak Bóg do tych ludzi skierował swoje słowo, że Bóg zmęczonemu daje siłę, bezsilnemu moc obfitości. Bo nawet najmłodsi, czyli ci, którzy są najbardziej silni, najbardziej pełni witalności, nawet ci upadną, ale ci, którzy ufają Panu, wciąż przybywa im nowych sił. Wiecie, to słowo ufają Panu z hebrajskiego dosłownie oznacza spleciony jeden z drugim. Nie ma zaufania bez relacji. Żeby mówić o zaufaniu, trzeba być blisko tego drugiego, żeby mu ufać. Bo trzeba go najpierw też znać. Dlatego na nim polegam. Wiem, że nigdy nie zawodzi.
splotło się moje życie razem z Nim. Tak? To korzenie, które drzewo obejmują, które przyrastają do tego, wyrastają w kierunku wody. Że zakorzeniliśmy się w Chrystusa Jezusa. Wyrwać nas z Niego, to nas pozbawić życia. Jeden z jeszcze jeden z psalmów. Psalmy 42, 43 mówią tak. Jest to słowo psalmisty, który napisał w bardzo trudnym okresie swojego życia, kiedy było mu bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Wydawało się, że jest opuszczony przez wszystkich, przez Boga, jakby to się mówi, zapomniany przez Boga i ludzi. Ale ten psalmista, jak refren, powtarzał jedną frazę. Nie rozpaczaj, duszo moja, we mnie. Ufaj Panu, gdyż jeszcze Go będę wysławiać. Ufaj Panu, cokolwiek by nie było, gdyż jeszcze Go będę wysławiać. Sam do siebie mówił i sam siebie zachęcał. Słuchajcie, wierzę, że my potrzebujemy w tym się umacniać. Potrzebujemy wzrastać w ufności w Pana i jest dobry czas na to. Wykorzystujmy czas na to, żeby inwestować swoje życie, żeby zapuszczać swoje korzenie jeszcze głębiej Chrystusa. Żebyśmy nie byli jak tamten lud, który był niby wierzący, ale przyszedł do czego, to się okazało, że jednak oni polegają na sobie i nie weszli do ziemi obiecanej, bo ich własny rozum, na którym polegali, sprowadził ich na manowce i ku zgubie ich poprowadził. Nie, to nie jest ziemia dla nas, tam jest niebezpieczne. Nie damy rady, tak? To, że nie dali rady, było też efektem tego, że oni w swoim życiu nic nie robili. Cały czas tak, jak polegali na sobie, tak polegali. A my mamy dobry czas, byśmy mogli wykorzystywać ten czas. Jeśli Duch Święty cokolwiek odsłania nam w naszym życiu, bo ja takich momentów miałem wiele już w moim życiu. I być myślę, że chyba każdy z nas. Gdzie Bóg pokazywał mi jakieś obszary mojego życia, w którym mi się wydawało, że ja na Bogu polegam, a Bóg pokazał wcale nie. Ty polegasz na sobie dalej. W jaki sposób musiałem to zobaczyć? I Duch Święty może też dzisiaj, być może komuś z nas pokazywać jakieś obszary naszego życia, w których my nie polegamy na Bogu, tylko dalej polegamy na sobie albo na innych ludziach. Bardziej niż na Bogu. Z drugiej strony to słowo nas wzywa do tego, żebyśmy, tak jak jest, Boże Słowo jest posyłane po to, żeby pracować w nas i wydać owoc, doprowadzić nas do celu, z którym to słowo zostało posłane. Bóg chce wypracowywać nasz głębszą ufność. Bo będą różne rzeczy jeszcze przyjdą na życie każdego z nas i na kraj, i na to, jak na całą ziemię przyjdą różne trudne rzeczy. I ludzie, wielu ludzi upadnie, wielu ludzi naje się strachu i pod wpływem tego strachu będzie działać, będą czynić różne głupoty. Ale my potrzebujemy być takimi, którzy cokolwiek by się nie działo, nie będziemy się bali złych wieści. Dlaczego? Bo nasze serce będzie mocne. Mocne ufnością w Panu. Tego nam życzę, żebyśmy dobrze wykorzystywali ten czas, który jest nam dany, żeby pokładać swoją ufność w Bogu. A wtedy, kiedy przyjdą różne trudne rzeczy, na nas wypełni się to słowo. Nie będziemy jak jałowiec na stepie, ale będziemy jak drzewo, jak dąb sprawiedliwości, który jest zasadzony w dobrym miejscu, bo się w dobrym miejscu zasadziliśmy, tam gdzie źródło wód żywych. I nic nas nie ruszy. Będziemy niezłomnymi ludźmi. I to nie będzie z nas ta siła, tak? Ale z Boga. Z Boga. Owa ogromna moc. Powstańmy. Będziemy się modlić. Panie, i Twoje słowo wnika głęboko do naszego wnętrza. Potrzebujemy tego słowa. Ono jest bardzo mocne i bardzo dobre dla nas. Niech ono przeszywa nasze wnętrza i obnaża wszelkie miejsca, w których nie polegamy na Tobie. Bo ono, jeśli coś obnaża, to po to, żeby nas przestrzec, ostrzec, ale też, żeby nas skierować w właściwą stronę. My chcemy nasze serca, Panie, kierować w dobrą stronę. My chcemy odwracać nasze serce od Ciebie, ale właśnie zwracać je ku Tobie i umacniać nasze serca w Tobie. Potrzebujemy tego, Panie, wobec różnych rzeczy, które idą na ten świat, które przyjdą do naszego życia, abyśmy nie upadli, abyśmy nie uschli, ale żebyśmy zależeli od Ciebie. a na Tobie się nigdy nie zawiedziemy. Panie, niech to słowo nie wpadnie w jedno ucho, a drugim wyleci. Ale niech to słowo wpada w głębie nasze serca. Do głębi naszych serc. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu. I Pan jest jego ufnością. Nie kto inny, nie cokolwiek innego, ale Ty sam, Panie, jesteś najwyższą naszą ufnością. W Tobie chcemy złożyć całą naszą nadzieję, całą naszą ufność, jako Kościół, jako poszczególni każdy z nas. Ty jesteś godzien zaufania, jak nikt inny na tym świecie. Ty jeden, jedyny. Dlatego też, Boże, chcemy wykorzystać czas. Pokazuj nam, w jaki sposób możemy to robić w naszym życiu, aby budować naszą ufność w Tobie, aby móc ją pokładać jeszcze bardziej w Tobie, aby nasze zaufanie było mocne, bo nasze serca będą mocne. Nie będą płochliwe, nie będą strachliwe, ale będą mocne, bo wiemy, komu zaufaliśmy, że Ty jesteś godzien tego zaufania absolutnie, absolutnie. Wypracowuj, Duchu Święty, w nas jeszcze bardziej tę ufność, która jest naszym ocaleniem, która pozwoli nam zachować się w czasie próby, które mogą przyjść do naszego życia i sprawi, że my będziemy twardo stąpać, twardo stać i nic nas nie zachwieje, dlatego że ufamy Tobie. Halleluja. Amen.